Po prostu już się przyzwyczajam do tego, że jestem sama. W szkole jak jestem, to sama cały czas na przerwach, nie mam się z kim bawić. Oni nie przyjmują takich osób, które są z placówki po prostu, bo mówią, że one psują im reputację czy coś takiego.
Te dzieci trzeba uczyć wszystkiego od początku, ponieważ na którymś etapie rodzinę zawiodły.
Są to dzieci z rodzin biedniejszych bądź takich, które potrzebują naszej pomocy.
Bydgoski Lazarus, świętego Łazarza.
Chciałabym życzyć wszystkim wesołych świąt, fajnych prezentów i żeby się z nich cieszyli, żeby się cieszyli rodzicami przed odejściem.
Jeżeli ktokolwiek wam kiedyś powie, że nie nadajecie się do niczego, to w to macie nie wierzyć. Jesteście ogromnym darem i w to trzeba wierzyć.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Wszyscy pasterze, aniołowie i my, drogie dzieci, śpiewajmy małemu dzieciąteczku.
O gwiazdo betlejemska.
Co przygotowujecie?
Jasełka dla dzieci ze szpitala i będziemy jechać 15 grudnia na Jurasza.
To w jakie role się wcielicie? W kogo?
Maryję, Józefa, Gabriela,
pasterzy, królów.
A kto gra na gitarze?
Dziewczyny grają.
Gosia, Anna, siostra Monika.
Ksawery nie mówi. Ksawery już mi pokazał, że...
Tu mamy rybki, a tutaj mamy papuszki, ptacia i kusia.
Tu lubię przychodzić już od dawna. Po prostu mamy koleżanki, mamy się z kim bawić.
Są miłe wolontariuszki i siostra.
Teraz jestem w piątej, a zaczęłam chodzić od zerówki.
Więc gdzież pójdziemy, Chrystem? Gdzie się ukryłeś tam?
Aleksandra Mamys, mam 15 lat. W wolontariacie jestem od sierpnia mniej więcej.
Ja nazywam się Kinga Przybysz. Jestem koordynatorem wolontariatu świętego Łazarza Lazarus w Bydgoszczy. I w wolontariacie jestem od lipca 2016 roku, kiedy powstało stowarzyszenie. Wolontariat świętego Łazarza charakteryzuje się tym, że będzie zajmować się w przyszłości dziećmi, które będą w szpitalach. Jest w planie budowa hospicjum dla dzieci i właśnie tym mamy się docelowo zajmować. Dzisiaj i teraz zajmujemy się również dziećmi z trudnych rodzin, też dziećmi, które mają problemy z nauką. Jest to dom dziecka i duszpasterstwo dzieci i młodzieży Betlejemka. I właśnie tam odrabiamy lekcje, pomagamy wychowawcom myć okna, takie normalne, typowe, codzienne rzeczy, bo te dzieci trzeba uczyć wszystkiego od początku, ponieważ na którymś etapie rodzinę zawiodły. Tych dzieci trzeba na nowo nauczyć zaufania.
Są to dzieci z rodzin biedniejszych, bądź takich, które potrzebują naszej pomocy, bo one często przychodzą od razu po szkole do nas. Często też pomagamy siostrom, które robią na przykład takich podwieczorków, typu przygotowanie jakiegoś poczęstunku, drobna pomoc w kuchni.
Betlejemka znajduje się przy parafii świętych polskich braci męczenników i są to siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Te siostry już wiele lat temu zaczęły pomagać. Są to też głównie rodziny wielodzietne. Nie tyle, co nam jest też bieda, ale też są to rodziny wielodzietne, które potrzebują po prostu takiego oddechu, odpoczynku, chociażby na chwilę od tych codziennych obowiązków, od dzieci i właśnie my dajemy tym rodzicom ten czas.
Dobrze. My lubimy wygibasy, bo się wygibamy i tutaj jest właśnie śmiesznie.
Przychodzicie codziennie?
Tak.
Tak, czy od poniedziałku do piątku?
W szkole codziennie.
Przychodzimy o tej, której kończymy.
A potem te sesje.
Jeszcze mamy jadalnię.
Jadalnię.
Mamy krewetki nawet.
Lodówkę.
Danonki fioletowe, danonki różowe.
To już wiem, że się bawicie, że odrabiacie lekcje.
Zrobiliśmy gulasz i ciasteczka mikołajkowe. Jeszcze zostały nawet.
O, to może się poczęstuje.
Dobrze.
Uczymy również dzieci i zależy nam na tym, żeby dzieci były dla innych, nie tylko były dla siebie, żyły dla siebie. I rzeczywiście uczymy dzielenia się, ale myślenia też o tym, że komuś może być przykro, że komuś możemy pomóc dobrym słowem. Uczymy również dzieci rozwiązywania w jakiś sposób trudnych sytuacji czy konfliktów. Uczymy odpowiedzialności. Mam na imię siostra Monika Magdziarska, Urszulanka Szara, Serca Jezusa Konającego. To jest szczególnym naszym charyzmatem, żeby właśnie docierać do tych środowisk, które no, potrzebują, są w jakiejkolwiek potrzebie, bo to nie mówię tylko o potrzebie materialnej i jest to, można powiedzieć, na pierwszym miejscu w naszym charyzmacie. Trudno żyć w dzisiejszym świecie z wartościami. Trzeba być dosyć silnym, żeby umieć wybierać to, co najważniejsze, nie patrząc, czy ktoś powie, że nie nadaje się do niczego. Nie? I myślę, że chyba dla nich najważniejsze nie jest tyle, co, brzydko powiem, Kościół, natomiast chyba atmosfera i to, w czym się znajdują, jaką wspólnie tworzymy atmosferę, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby Betlejemkę wspólnie tworzyć.
A ci młodzi z Lazarusa?
To Pan Bóg nam ich tutaj przysłał, ponieważ ja nigdzie nie szukałam. Zaczęło się od spotkań z młodymi z Oazy, a później stopniowo stowarzyszenie. Coraz więcej się tutaj pojawiło osób z Lazarusa.
Dziećmi jest tak, że my po nich po prostu widzimy. One nie muszą mówić. Po ich dniu widać, czy były zmęczone, czy musiały rano wykonać mnóstwo obowiązków dodatkowych poza szkołą. Robienie śniadania całej rodzinie, budzenie ich do szkoły, bo zawsze to najstarsze dziecko jest obarczone takimi rzeczami.
Czyli dzieci przejmują obowiązki
tak.
rodziców.
Myślę też, że właśnie od nas te dzieci wymagają najbardziej takiej jakby okazania miłości, ofiarowania jej, między innymi właśnie w tym, co robimy.
To jak ty to okazujesz, Ole?
No poprzez właśnie to, że tam idę. Kiedy przychodzę tam do tych dzieci, to jest przypływ takiej radości, ponieważ kiedy tam się wchodzi, dzieci przyjdą się przytulić, zapytają się, jak było w szkole na przykład, zaczną opowiadać swoje jakieś tam historie z minionego tygodnia bądź dnia. I to jest takie bardzo motywujące przynajmniej dla mnie, ponieważ ja wtedy czuję, że jakby to, co robię, jest korzystne i przynosi efekty.
Olu, a ile ty masz lat?
15.
Już potrafisz tak pięknie wczuć się w sytuację innego człowieka. Jesteś osobą empatyczną. Empatia to takie słowo klucz. Trzeba ją
tak,
posiadać.
Tak, staram się. To jest coś naprawdę bezcennego. Jak się to zobaczy, jak się działa i widzi jakby po jakimś czasie, jak się dzieci zachowują, jak się odnoszą do nas, to jest naprawdę coś pięknego.
To słuchajcie, teraz zajmiecie się z Gosią.
Kolędowaniem,
dobrze? Proszę teksty, okej?
Okay? Gosia Chłodzińska. Na początku też myślałam, że nie potrafię, jeżeli chodzi na przykład o śpiew, ale z czasem, ponieważ jestem w Ruchu Światło Życie w Oazie, z czasem zaczęłam grać na gitarze, śpiewać dla wspólnoty. Część osób rzeczywiście myśli, że jeżeli coś się wiąże z kościołem, no to nie do końca im to pasuje, ale myślę, że pomaganie, czy to jest związane z kościołem, czy nie, jest postrzegane dobrze, ale rzeczywiście wiele osób mówi o tym, że oni osobiście nie mają czasu i fajnie, że ktoś pomaga, ale ja to tak, niektórzy się odsuwają od tego. Gdybym nie grała i nie śpiewała z ludźmi, to by było puste, bo tak grać i śpiewać w domu dla siebie, do pewnego czasu okej, można to robić, ale przychodzi moment, kiedy człowiek chce po prostu z innymi to robić, bo wie, ile to jest radości i nauczyć, spędzić razem czas. Myślę, że każdy, kto ma jakiś talent, w pewnym momencie stwierdza, że chce się nim podzielić.
No to jest siostra, Natalia jest siostrą Sandry, Patrycja i Wiktoria.
Dzieci, powiedzcie mi, a to kto to jest?
Gosia.
Gosia Hubpert. Na co dzień to ja pracuję od 7 do 15, po prostu przyjeżdżam tutaj po pracy, tak na półtorej godzinki, bo jestem tu koło 16, zanim przez całą Bydgoszcz przejadę. I wtedy siedzę z dziećmi, widząc właśnie takie uśmiechy tych wszystkich dzieci, to przynajmniej ja mam więcej zdawania niż zbrania. Dlatego ja należę do wolontariatu.
Zaś chyba ostatnia zwrotka nie idzie, co?
Wolontariusze podejmują i w Betlejemce, i w Domu Dziecka raz w tygodniu posługę i tu, i tu.
A czy Betlejemka i Dom Dziecka to mimo wszystko dwa światy?
Zdecydowanie tak. Trzeba inaczej podchodzić do dzieci z placówki, starać się nie poruszać tematu rodzinnych, trzeba uważać na gesty, trzeba uważać na to, co do tych dzieci mówimy, żeby nie sprawić im przykrości.
Kiedy zaczęlibyśmy mówić właśnie o typu właśnie mama, tata, to w Betlejemce nie ma takiego problemu, ale w placówce niestety jest, ponieważ te dzieci są często właśnie z takimi problemami się spotykają.
Kiedy występuje brak kontaktu tak. z rodzicami, a my wspomnimy o tym rodzicu, pojawiają się łzy, tęsknota. No to są takie sytuacje, kiedy musimy bardzo uważać. Ale też wolontariusze są do tego przygotowani poprzez spotkania, które my sobie organizujemy, rozmawiamy, dajemy wsparcie wolontariuszom.
Myślę sobie, że te wasze przyjaźnie są bardzo głębokie, że wy potraficie się mocno zżyć.
Bardzo się wczuliśmy wszyscy w naszą rolę. To jest też to pokazanie tej miłości, uczuć dzieciom, takich zdrowych relacji i one to naprawdę łapią. Też zaczynają po prostu same, my się już podchodzić, przytulać się. Same
czyli nam naśladują.
Tak, naśladują nas, dokładnie. Poprzez właśnie przykład uczą się tego wszystkiego.
Jak to się stało, że w ogóle tam trafiłyście? Kto was namówił, kto was zaprosił?
Mnie zaprosił pan Andrzej Mamys. żebym w ogóle poprowadziła ten wolontariat, żebym się zajęła takim koordynowaniem tego, ponieważ już tam jakieś doświadczenie wcześniej posiadałam. No i weszłam w to w ciemno w sumie, bez nikogo. Zaczynałam sama, potem doszła Ola, Natalia i tak zaczęliśmy tworzyć tą naszą grupkę.
W tym momencie jest 11 osób, ale to jest takie właśnie piękne, bo niedawno zaczęło się od ilu? 2 osób, tak. Potem dochodziły kolejne. I teraz jak się jest od początku, to się widzi ten postęp, co jest wielka satysfakcja, że to idzie do przodu.
Na same dziewczyny?
Nie, mamy jednego chłopaka, który bardzo dzielnie pełni służbę i jest to wolontariusz, w ogóle męski wolontariusz. Wolontariat u nas jest bardzo potrzebny. Wynika to z tego, że szczególnie w placówce jest potrzebna męska ręka i kiedy on się tam pojawia, to wśród dziewczyn jest to niesamowita atrakcja. Kiedy on się
poruszenie.
Pojawia, tak, jest poruszenie. Dziewczyny chcą się i przytulić, ale też i porozmawiać, złapać za rękę. Tak po prostu mam wrażenie, że to jest taka potrzeba ojcowska, że potrzebujemy tego ojca, a on naprawdę odnajduje się w tej roli.
Odnośnie właśnie jeszcze dzieci. My jako dziewczyny, wolontariuszki, dajemy tym dzieciom ciepło, okazujemy im emocje, a właśnie kolega daje wzór męstwa dla tych chłopców, którzy tam się znajdują. Oni od niego biorą przykład. Ostatnio była sytuacja, jak podkręcić
tak,
jakieś
klamki
tam...
przykręcali tak. Razem. Wolontariusz przyniósł swój własny sprzęt z domu, wiertarki, wkrętarki, wszystko. I chłopcy razem, jakby to już było w Betlejemce, właśnie razem z nim jakby uczyli się takich męskich rzeczy. I to było dla nich coś niesamowitego, jak widziałam zaangażowanie tych chłopców, to wow.
Niedługo będą takie... ważne święta, kto wie jakie?
Święta Bożego Narodzenia.
Jezus się narodził wtedy.
A gdzie się narodził?
W Betlejem.
A my jesteśmy gdzie?
W Betlejemce.
Jeszcze zanim powstała tutaj parafia, kościół, była na tym miejscu leśniczówka. I przy leśniczówce było takie pomieszczenie gospodarcze. A ponieważ ludzie bardzo pragnęli, żeby już się odbywały tutaj msze święte, więc poprosili kardynała Wyszyńskiego o to, żeby już na terenie, jeszcze nie kościoła, ale żeby na tym terenie już były odprawiane msze. Więc w tym pomieszczeniu gospodarczym zrobiono tam małą kaplicę i tam po raz pierwszy ludzie się spotykali na msze święte i nazywali to miejsce Betlejemka. Najpierw powstała świetlica i te dzieci, które już w zeszłym roku przychodziły, czy 2 lata temu, jakby kontynuują, ale przekazują sobie nawzajem, sąsiadom. Nie głaszamy w parafii nigdzie czegoś takiego, tylko sobie powtarzają nawzajem. Uważam, że to łaska Boża po prostu tam działa, że on, Pan Bóg przysyła nam te dzieci, które On chce, żeby tutaj były. Nigdy nie wypytuję i jestem bardziej otwarta i staramy się wszyscy słuchać. A przede wszystkim kładziemy nacisk, żeby z każdego dziecka wydobyć to dobro, które zostało w nim zasiane. Najczęściej przeprowadzają rodzice i najczęściej odbierają rodzice. I rodzice naprawdę robią dużo dobrego dla tych dzieci. I bardzo dobry kontakt mam z rodzicami, to znaczy mamy, współpracujemy nawet. Czasami rozwiązujemy trudne sytuacje wychowawcze, które są albo w domu, albo tutaj w Betlejemce. Ja myślę, że to jest chyba brak poczucia godności człowieka. To jest chyba najtrudniejsze, że jeżeli komuś jakby w życiu coś złego wydarzyło, to jakby miał poczucie, że już nie do niczego nie nadaje, że jest taki stracony. Myślę, że to chyba jest takie najtrudniejsze. Ja mówiłam tutaj o rodzicach bardziej, natomiast u dzieci jest tak, że różnie też bywa w środowiskach szkolnych. Bywają dzieci odrzucone przez klasę, przez rówieśników. Ostatnio dzieciom powiedziałam, że w jedną rzecz mają nie wierzyć. Zapytała mnie, w jaką rzecz macie nie wierzyć? No w diabła. Ja mówię, nie, akurat w diabła to trzeba wierzyć, że on istnieje, tak? Następnie w jedną rzecz macie nie wierzyć. Jeżeli ktokolwiek wam kiedyś powie, że nie nadajecie się do niczego, to w to macie nie wierzyć. Wy jesteście ogromnym darem. Każdy ma z was ogromny dar i w to trzeba wierzyć.
Ja bym chciała dostać łyżwy.
Ja chciałam dostać piżamę.
Ja bym chciała dostać gitarę.
Gra na PlayStation.
Piżamę.
To, co mi przyświeca w moim życiu, to dawać, ale nie oczekiwać na zwrot jakikolwiek. I przede wszystkim dziękować. Pan Bóg dał mi taką łaskę, że dziękując Jemu za wszystko, naprawdę otrzymuje się wiele, chociaż nie dziękuję dlatego, żeby otrzymywać, ale dlatego, że wzrasta we mnie taka miłość Boża, jeszcze raz bliskość. I mam poczucie takie, że im bardziej dziękujemy za wszystkie sytuacje te trudne, to wtedy otwiera się całe niebo i wstępuje cały zastęp anielski, razem z nami wychwala Pana Boga, a do tego jesteśmy stworzeni. Ja nie szukam ludzi, a ludzie nagle przychodzą, ofiarowują jakieś ofiary, rzeczy również bardzo dużo, których właśnie dzieci są ubierane, rodzice mogą sobie wybrać różne rzeczy.
Jeśli ktoś chciałby wam pomóc, podarować pożywienie czy odzież, przyjmiecie taką pomoc?
Tak. zapraszamy do Betlejemki właśnie przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 3 przy parafii Polskich Braci Męczenników w Bydgoszcz.
Zawsze ktoś tutaj jest z osób dorosłych?
Tak.
Ktoś powiedział, że się też modlicie.
To i my przy Matce Bożej i odmawiamy różaniec.
A gdzie jest Matka Boża? Nie widzę.
Jest w tamtym pokoju.
Jest tam? Idziemy. A tu jest Matka Boża. I co Matka Boża trzyma w ręku?
Różaniec.
Pomodlimy się tak, jak zawsze się modlimy codziennie. Gotowi? Jesteście?
Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Za to, że będziemy jechać 15 grudnia do szpitala Jura, żeby przedstawić jasełkę.
Za to, że mogliśmy się pobawić.
Za to, że mogliśmy się pobawić klockami Lego.
Że mogliśmy tutaj przychodzić.
Za to, że zjemy podwieczorek.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
Niepełnoletni wolontariusz zawsze musi iść z pełnoletnim wolontariuszem, więc staramy się to tak uzupełniać. Wśród nas są studenci, są osoby pracujące, ale są też uczniowie.
Ola się uczy.
Tak, uczę się. Trzecia gimnazjum.
A ty, Kingo?
Ja mam 20 lat i pracuję i poza właśnie pracą zajmuję się wolontariatem.
Jak znajdujecie na to czas? No przecież każdy z nas bardzo narzeka, że na nic nie ma czasu.
Myślę, że jeżeli dobrze zorganizuje się czas, zawsze można trochę znaleźć po to, żeby nieść pomoc innym, ponieważ ja nie ukrywam, w szkole teraz szkoły się do egzaminów, jest dużo tej nauki, chociaż ja zawsze staram się być wtedy, kiedy mogę. Staram zawsze przyjść, kiedy właśnie mam ten wolny czas, ponieważ ja, szczerze powiem, już tęsknię za tymi dziećmi po jakimś czasie. One dają tyle mi ciepła, że po prostu po jakimś czasie ich po prostu brakuje.
A jak już się spotkacie, to jak długo trwają te zajęcia? 2, 3, 4, 5 godzin? Ile?
To zależy od czasu wolontariusza. Uczący najczęściej to są 2, 3 godzinki w ciągu dnia. No, my jako tam osoby pracujące, jak mamy wolne, to są 4,5 do 5 godzin nawet potrafimy spędzać czas z tymi dziećmi. Rodzina jest bardzo dumna. Nieustannie mi powtarza, że w moim wieku nie byli osobami, które byłyby w stanie podjąć taki wysiłek, że robimy to za darmo. To jest coś, co urzeka większość ludzi i moich znajomych. To w szczególności, bo jak im powiedziałam, że ja ten czas poświęcam za darmo, reakcja była zdziwiona, nie wierzyli mi kompletnie. Ja im powiedziałam, że ja wierzę, że dobro wraca. I ja nieustannie doświadczam tego, że to dobro do mnie wraca poprzez uśmiech dzieci i gesty właśnie, które one wykonują, to przytulenie się, nawet zapytanie się, kiedy mnie nie ma, innych wolontariuszy, kiedy przyjdę. To jest chyba najpiękniejsze dziękuję, jakie mogę usłyszeć od tych dzieci.
Moi rodzice są też ze mnie bardzo dumni.
A nie bali się, że
nie,
gdzie ta
nie,
nasza
nie
Ola, co ona się tam pakuje, ładuje,
obce
ludzie?
Myślę, że ponieważ był to szczytny cel, jakby nie patrzeć, który naprawdę w przyszłości może przynieść mi dużo dobrego. Teraz w dobie komputerów, różnych smartfonów, młodzież myśli, że czasu nie można znaleźć na to, żeby czynić dobro, a tak naprawdę to wszystko zależy od tego, co chcemy zrobić, bo jeżeli powie się, że nie chce się, to nigdy się tego nie zrobi, a jeżeli na pewno zamierzy się jakiś cel, to myślę, że na pewno można do niego dążyć i można to spełnić.
Czekacie na kolejnych wolontariuszy? Jesteście otwarci, aby przyjąć kogoś jeszcze do waszej grupy?
Tak, zdecydowanie, szczególnie na męską część, ale nie, dziewczyny też są bardzo potrzebne, jest dużo rzeczy do zrobienia, tylko potrzebujemy rąk do pracy.
Do kogo się zgłosić?
Do mojej osoby, czyli Kinga Przybysz. Przez maila, przez stronę internetową, przyjść do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, zapytać się o nas. Tak jest, www.lazarus.pl.
Waszym patronem jest Święty Łazarz. Dlaczego Święty Łazarz?
Ponieważ wszystko zaczęło się od zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy. Ich zakon zajmował się w średniowieczu właśnie szpitalnictwem. Też tak osobiście odbieram, że mamy taki szpital dla duszy i dla serca, dla tych dzieci. Przez nasz wolontariat tak ja to odbieram. I dlatego uważam, że właśnie Święty Łazarz jest tutaj na odpowiednim miejscu. Że on te serca, duszę i wszystko będzie mógł wyleczyć.
Święty Łazarz jest patronem rzeźników, tak. Grabarzy, żebraków, trędowatych, no i zakonu lazarystów. Wasze święto 17 grudnia.
Tak jest.
Wtedy czcimy, wspominamy Świętego Łazarza, którego Chrystus wskrzesił. Święty Łazarz był bardzo bliski sercu Pana Jezusa, jego przyjacielem. Pan Jezus płakał, kiedy dowiedział się, że zmarł.
Istnieje stowarzyszenie, istnieje zakon. Stowarzyszenie ma nazwę Rycerski Szpitalny Zakon Świętego Łazarza, Stowarzyszenie Katolickie. Natomiast nazwa zakonu brzmi identycznie, tylko że nie ma końcówki Stowarzyszenia Katolickiego.
A panowie reprezentujecie?
My reprezentujemy i zakon,
i stowarzyszenie.
I stowarzyszenie. Nazywam się Krzysztof Polasik-Lipiński.
Andrzej Mamys.
W ramach działalności prowadzonej przez zakon stowarzyszenie zostało erygowane najpierw przez księdza biskupa Tyrawę diecezji bydgoskiej. Uzyskało też osobowość prawną. Prezesem tegoż stowarzyszenia jest obecny tutaj Andrzej Mamys. Ja jestem baliwem rycerskiego i szpitalnego zakonu świętego Łazarza i jestem członkiem stowarzyszenia.
Panowie, nie jesteście osobami konsekrowanymi. Zakon każdy kojarzy z habitem, z osobą duchowną, właśnie konsekrowaną.
Nie do końca. Mamy przypadki, nie tylko naszego zakonu, gdzie są to środowiska świeckie, kontynuujące tradycje zakonów, które powstały jeszcze w czasach wojen krzyżowych. Są to lata 1210-1220 i od tego czasu część tych zakonów funkcjonuje do dzisiaj, chociażby zakon maltański, i tam mamy również osoby świeckie. Nasz zakon został założony również w tamtych czasach i można powiedzieć, że mamy zachowaną ciągłość funkcjonowania, dlatego że w latach wieku XV-XVI zakony przechodziły po powrocie do Europy z Ziemi Świętej pewne transformacje. No i również nasz zakon stał się zakonem dynastycznym, czyli rodzina królewska francuska w naszym przypadku, zaopiekowała się zakonem. Był ten zakon zakonem patronalnym dla rodziny królewskiej we Francji i do dnia dzisiejszego w naszym zakonie potomkowie tejże rodziny królewskiej, a w tym wnuk Francji, książę Filip, jest członkiem zakonu naszego.
To nie takie proste chyba do was przynależeć, wstąpić. Kto może?
Do zakonu nie wstępuje się, dlatego że na przykład chcemy przystąpić. My zapraszamy. Przy czym kolejność tego etapu przystępowania, czy zapraszania do zakonu, polega na tym, że najpierw właśnie działamy w stowarzyszeniu. Najpierw działamy w wolontariacie, które również w ramach stowarzyszenia prowadzi swoją działalność. I osoby, które zyskują nasze duże zaufanie i wykazują się zaangażowaniem, przez co mają też właściwe predyspozycje do tego, żeby takie zaproszenie uzyskać, to te osoby właśnie są zapraszane przez nas i zakon między innymi dlatego nie jest organizacją liczną. W Polsce mamy około 30 członków zakonu. Podobna mniej więcej ilość jest osób w postulacie. To jest nie mniej niż jeden rok, kiedy osoba będąca w postulacie, jak również i członkowie zakonu, mają czas na to, żeby w sposób świadomy, jednoznaczny podjąć decyzję, że może być taka osoba członkiem zakonu.
Ta działalność, którą zajmuje się zakon, ona jest na tyle specyficzna i charakterystyczna, może już niemodna, bo ta charytatywność niekoniecznie jest zrozumiana przez ogół społeczeństwa, dlaczego ona ma miejsce, czy faktycznie jest to charytatywność. Tutaj mamy wiele pytań o to, w jaki sposób to realizujemy. Ludzie nie chcą do końca wierzyć w to, że dzisiaj można robić coś społecznie na rzecz drugiego człowieka. My spotkaliśmy się parę lat temu, stwierdziliśmy wspólnie, że jakaś przestrzeń jest do zagospodarowania. Ja pracując również w mediach zajmowałem się rynkiem reklamowym i przy okazji też różnymi akcjami charytatywnymi, między innymi na rzecz dzieci, Bydgoskiego Domu Dziecka głównie, innych takich akcji związanych właśnie z pomocą tym najmłodszym. No i pierwsze rozmowy już wystarczyły, żeby zobaczyć, że te wspólne nasze cechy charakteru predysponują nas do tego, żebyśmy wspólnie również zaczęli działać na rzecz dzieci właśnie pod Zielonym Krzyżem.
Pomoc charytatywna to jest jeden z trzech głównych elementów, które są dla nas ważne i którymi się zajmujemy. Kolejnym takim ważnym elementem jest duchowość, czyli szerzenie wiary katolickiej, która jest fundamentem do prowadzenia tejże chociażby działalności charytatywnej. Kapelanem generalnym zakonu jest kardynał Duka, zwierzchnik kościoła katolickiego w Czechach, a wielkim mistrzem zakonu jest z kolei hrabia Dobrzeński z Dobrzenicz, to jest też Czech. Natomiast zakon istnieje w wielu krajach i podobnie w tych wszystkich krajach są przeorzy duchowi, tak jak w naszym przypadku ksiądz biskup Tyrawa. Na koniec podlegają oni wszyscy papieżowi. My się tym wyróżniamy, że jesteśmy ściśle instytucją katolicką. Chcąc być członkiem tego zakonu, należy złożyć deklarację nieprzynależności do instytucji, chociażby tutaj mamy na myśli masonerię.
Tutaj chodzi o te podpisane dokumenty, czy wskazania jeszcze świętego Jana Pawła II.
Tak, oczywiście. Także to jest to nasze wyróżnienie. Ponadto bardzo ważnym elementem dla nas jest również propagowanie tradycji, czyli mamy jakby trzy spójne ze sobą elementy, które pozwalają zdefiniować czy odróżnić naszą organizację, czy zakon, czy stowarzyszenie od innych instytucji zajmujących się stricte działalnością charytatywną. Skala tego, co będziemy robili indywidualnie, będzie niewspółmiernie mniejsza od tego, co my robimy dzisiaj, pomimo bardzo krótkiej historii w Polsce, bo jesteśmy praktycznie od 2011 roku w Polsce za sprawą przeoratu Czech, gdzie paradoksalnie w okresie komuny przetrwał zakon w Czechach, niestety w Polsce nie. I dzisiaj czescy koledzy pomogli nam odtworzyć struktury zakonu, który istniał w przedwojennej Polsce, bo tutaj obowiązują zasady, które również i kiedyś przed wiekami zostały utworzone.
Jakie to zasady?
No chociażby właśnie zasady postępowania w życiu, hierarchiczne.
A to jest tak, że na przykład byłabym jezuitą i mogłabym być jednocześnie w tym zakonie?
Tak, nie jest to wykluczone i są członkowie różnych innych zakonów też członkami. Akurat w Polsce takiego przypadku nie mamy. Są księża, został przyjęty w tym roku do naszego zakonu ksiądz biskup Jan Tyrawa.
A czy kobiety należą?
Również mamy damy oczywiście w zakonie. Właśnie, jak damy, można, jak można sobie wyobrazić zakon rycerski bez dam? Rycerze bez dam byliby ubodzy moralnie i duchowo.
Na takich samych zasadach przyjmujecie?
Na takich samych zasadach,
do zakonu
dokładnie.
I rozumiem stowarzyszenia wcześniej. No, w dzisiejszych czasach rycerz rycerski brzmi dość archaicznie.
Tutaj nawiązujemy do tych 8 cnot rycerskich, które przedstawia ten Zielony Krzyż. Zieleń jest tutaj symbolem szacunku też kiedyś do muzułman podczas tych wojen krzyżowych. To był ten kolor, który charakteryzował ten zakon. Myślę, że też taką ciekawą kwestią w historii zakonu lazarytów było to, że podczas różnego rodzaju potyczek czy wojen oni szli z otwartą przyłbicą. Dlatego, że pierwsi rycerze, policja tak zwana zakonna, bo to był na samym początku zakon szpitalników, czyli chronił jakby pielgrzymów zdążających na różnego rodzaju pielgrzymki. Przy tworzeniu lazaretów przez zakon rycerzy świętego Łazarza była potrzeba ich obrony. I wówczas za pośrednictwem joanitów i chyba również templariuszy właśnie zostali wprowadzeni jakby w to rzemiosło rycerskie. I dlaczego mieli odkryte przyłbice? Bo historia zakonu świętego Łazarza wiąże się też z walką w Europie z tą najtrudniejszą chorobą, jaką był trąd. Pierwsi rycerze zakonu brali się z tych najmniej chorych. I wówczas właśnie idąc na różnego rodzaju bitwy, siali postrach samym swoim wyglądem. Dlatego wokół nich zawsze było dość dużo miejsca. Niestety zawsze wszyscy ginęli. Także też dość dramatyczna historia tego zakonu. My nie chcemy jej powielać, my nie chcemy tutaj zginąć. Chcemy jak najbardziej
być widoczni. Ale dzisiaj już nie jesteście zakonem, nazwę to militarnym.
Jeżeli wrócimy do nazwy, w nazwie będzie pozostawał człon rycerski, jako że nazwa jest nazwą historyczną. Czasy się oczywiście zmieniły i dzisiaj nie chodzimy w zbrojach, aczkolwiek każdy przeorat ma miecz, który jest mieczem ceremonialnym i to jest element, który nawiązuje do rycerskości. Ale tak jak powiedziałem, w zbrojach nie chodzimy, natomiast jesteśmy nadal duchowo rycerzami. Zmienił się przeciwnik. Tym przeciwnikiem dzisiaj jest to, co się dzieje moralności z tym obojętnym podejściem do często sytuacji dramatycznych u osób potrzebujących, chorych. Chcemy propagować inne wartości, które są elementem trwale wpisanym w fundamenty Europy.
Czyli rodzina, pokój.
Oczywiście.
Miłość, wiara, a drugi człon szpitalny.
W naszym środowisku mamy wielu lekarzy. Chcemy docierać do ludzi chorych. W związku z tym ten element szpitalny jest elementem istotnym diecezji bydgoskiej, a konkretnie w Bydgoszczy podejmujemy działania w celu uruchomienia działalności penitencjalnej czy hospicyjnej. Będziemy odtwarzali to, co kiedyś było elementem stałym, wpisanym na terenie Polski właśnie dla zakonu świętego Łazarza. Lazarety to jest coś, co budowali lazaryci przez wieki.
Właśnie, bo my tutaj nie wyjaśniliśmy. Na was się mówi lazaryci.
Lazaryci, tak.
Znalazłam jeszcze nazwę łazarzyści, lazarianie.
Też. Lazarianie.
Tak. Lazaryści również.
Lazaryści.
Wiele.
Odmawiamy brewiarz rano i wieczorem. Oczywiście staramy się wolny czas czy chwilę przeznaczać też na modlitwę. To są takie dodatkowe obowiązki, które sobie wyznaczamy, oczywiście przy współpracy z naszymi kapelanami.
zamierzamy rozpocząć i powołać działanie hospicjum perinatalnego dla dzieci, czyli takiej idei, która w naszym województwie jeszcze nie znalazła osób, które chciałyby ją realizować. Hospicjum perinatalne jest grupą ludzi, która przy bardzo dramatycznej diagnozie, którą usłyszą rodzice, że ich dziecko jest, ma problem genetyczny, stwierdzony na etapie już wczesnopłodowym, jest to problem letalny jakiś, wówczas wchodzi hospicjum perinatalne, czyli opiekuje się mamą i tatą, całą rodziną, od płaszczyzny psychologicznej poprzez duchową, również jest tutaj i ginekolog, jakiś patolog, a także genetyk. Czyli cała ta ochrona, której na tej chwili w naszym województwie niestety nie ma. Są te problemy, jesteśmy po rozmowach właśnie tutaj też z ordynatorami wielu oddziałów w bydgoskich szpitalach i okazuje się, że takich przypadków rocznie jest od 20 do 40 zdefiniowanych, które tu trafiają do Bydgoszczy jako tego centrum, tego typu problemów w naszym województwie. Informacji, które posiadamy, wynika, że rodzice, którzy z tym problemem się zmagają, tak naprawdę nie mają się gdzie udać. To są bardzo trudne sytuacje dla tych ludzi, którzy oczekując tego dziecka trafiają nagle na diagnozę, która właściwie sypie im cały porządek życia, świata. No stawia w takim bardzo trudnym punkcie. I dzięki uprzejmości 13 mam, które wystąpiły w kalendarzu pod tytułem Oblicza Macierzyństwa, udało nam się stworzyć takie bardzo ulotne chwile relacji mamy z dzieckiem. Cały dochód z tego kalendarza zostanie przeznaczony na rozpoczęcie działania i jakby te czynności służące powołaniu hospicjum perinatalnego w Bydgoszczy właśnie dla dzieci, dla rodzin, które stykają się z tym poważnym problemem wczesnociążowym życiu. Działamy z naszym wolontariatem, który uważam, że jest wielkim naszym osiągnięciem. Jest to w tej chwili już 11 wolontariuszy, z którymi mamy podpisane umowy wolontaryjne. Świetne dzieciaki w wieku od 15 do 25 lat. Te 25-latki, przepraszam za to słowo dzieciak, ale powiem szczerze, że przyglądając się tym naszym wolontariuszom, widzimy zupełnie innego człowieka, bo w tym bardzo konsumpcyjnym świecie poświęcają swój prywatny czas, chodząc do placówki, do Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńców Wychowawczych na Stolarskie, czyli do domu właściwie małego dziecka, przynajmniej raz w tygodniu. I w duszpasterstwie dzieci i młodzieży Betlejemka, działającym przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, po szkole dla ponad 20 w tej chwili dzieci, ucząc najbardziej prostych czynności życiowych, od zakupów, poznawania wartości różnych rzeczy, również i pieniądza, po pomoc też w odrabianiu lekcji i w takim usprawnianiu.
Wasze święto i zakonu, i stowarzyszenia, no i wszystkich wolontariuszy 17 grudnia.
Tak jak w poprzednich latach, spotkamy się w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników. Rozpoczniemy uroczystości mszą. Jest to przede wszystkim okazja, żeby się spotkać, pomodlić wspólnie i przeprowadzić taki rachunek tego, co się zrobiło i tego, co będziemy robić.
Pojawią się te stroje, czyli zielone krzyże.
Pojawią się, tak. To jest taki strój, który ma swoje podłoże historyczne.
Miecze też będą.
Miecz nie będzie.
Nie będzie. Nie.
Te stroje nie są strojami z okresu średniowiecza.
Do A tych... damy? Bo to mnie interesuje.
Damy również są ubrane odświętnie. Wszyscy członkowie zakonu, również damy, noszą płaszcze z zielonym krzyżem. Damy mają woalki na głowach. A mężczyźni, część przynajmniej, jest ubrana w uniformy, które przypominają mundury z okresu XVIII wieku.
Ta cała symbolika, ona jest niezbędna oczywiście, bo jest pewnym wyróżnikiem. Jest też dla nas nobilitacją, bo ten czarny płaszcz z tym zielonym krzyżem, ubranie jego jest dla każdego z nas jakimś przeżyciem, bo cofamy się w czasie do średniowiecza, gdzie to rycerstwo było mocno widoczne, ale najważniejsze będzie to, co z tego wszystkiego powstanie, a nie to, co chcemy zrobić.
Czy zdradzacie, kto jest członkiem zakonu, czy raczej nie robicie
tego? My nie robimy, nie skupiamy się na promocji indywidualnej.
My chcielibyśmy, żeby o nas mówiono przez pryzmat tego, co się dzieje, a nie przez to, kim jesteśmy.
Organizujemy środki, organizujemy miejsca, tak żebyśmy mogli pomoc przeprowadzić. Nie chodzi o to, żebyśmy budowali bardzo dużą strukturę. Chodzi o to, żeby ci, którzy się w tej strukturze znajdą, byli osobami właściwymi. Dużo bardziej masową jakby instytucją są stowarzyszenia. I te stowarzyszenia prowadzą działalność, która tutaj dla nas jest bardzo ważna. Natomiast nie stawiamy na ilość.
Spotykacie się w Betlejemce, spotykacie się też w domu dziecka, ale organizujecie też różne niespodzianki. Taką niespodzianką jest...
letni wyjazd dzieci na 7-dniowe kolonie. Wtedy dzieci i z placówki, i z Betlejemki wspólnie wyjeżdżaliśmy i też będziemy w tym roku wyjeżdżać do Oćwieki.
I gdzie tam to jest?
To jest na Pałukach i właśnie były wycieczki do Biskupina, do Wenecji.
Do Europarku tam było, do tego świata dinozaurów. Dzieci bardzo fajnie to odebrały. Kolonie trwały tydzień. Będąc w placówce pewnego razu, dziewczynka się mnie zapytała, kiedy znowu pojedziemy do Oćwieka. Ja odpowiedziałam, mam nadzieję, że niedługo. Tam też właśnie odbyło się ognisko, dyskoteka, były czytane legendy pałuckie. Czas miały zarezerwowany w pełni.
I wypełniony. To wyjazd możliwe, że jedyny taki wyjazd wakacyjny dla tych dzieci. A czy wiecie, skąd pozyskano środki?
Od ludzi dobrego serca. Też bardzo dużą rolę odegrał właściciel ośrodka w Oćwiece, który udostępnił nam miejsce. Także będąc w tych koloniach, to sama dobroć z serca ludzi, bo tak to można nazwać jedynie i wyłącznie.
Pan Piotr też jest członkiem właśnie Stowarzyszenia i Zakonu Świętego Łazarza i właśnie tak naprawdę dzięki niemu dzieci mogły ten czas spędzić w pełni szczęścia. To były fajne kolonie.
Nie ukrywamy tego, że jesteśmy instytucją, która działa dzięki Panu Bogu, bo dostrzegam to, że chociażby liczba osób, która wzrastała bez jakiegoś ogłaszania się, bo my się nigdzie nie ogłaszaliśmy dotychczas, że jesteśmy i ta liczba wolontariuszy rosła. Z dziećmi też rozmawiamy na te tematy. Staramy się to robić bardzo delikatnie, bo wiadomo, że do dzieci skrzywdzonych nie możemy pójść z prostym i jasnym przekazem. Kapłan nasz wolontariatu, który nas wspiera, też uczęszcza do domu dziecka. I już myślę, że sama obecność kapłana mówi dużo. To jest ksiądz Łukasz Krzywiński i właśnie razem z księdzem już byliśmy w placówce, ksiądz się z nimi bawił i gdzieś pomiędzy te treści chrześcijańskie przechodziły. Właśnie staramy się tak dobierać zabawy, żeby ksiądz mógł z tego wyciągnąć jakiś morał chrześcijański, przekazywać tak bardzo delikatnie i w przyjemny sposób dla tych dzieci.
Znam osoby, które widząc nieszczęście innych, załamały się. Znam człowieka, który popadł w głęboką depresję, nie mógł znieść cierpienia bliskiej mu osoby. A jak wy sobie radzicie z cierpieniem tych dzieci?
Myślę, że tutaj siostra Monika właśnie z zgromadzenia, przy którym jesteśmy, uczy nas nieustannie, żeby wielbić Pana Boga we wszystkim, co nas spotyka. I myślę, że oddawanie Panu Bogu tych ludzi to jest jedyne, co my możemy zrobić w tym momencie, bo robimy, co możemy, idziemy, dajemy miłość, ale no wiadomo, że te dzieci potrzebują czegoś więcej i uważam, że tylko właśnie przez to uwielbienie Pana Boga, którego uczy nas właśnie siostra Monika, możemy tym dzieciom pomóc i radzić też sobie z tymi sytuacjami, bo faktycznie ilość sytuacji, które nam o dzieci opowiadają, jest bardzo duża i faktycznie człowiek mógłby się załamać, ale to, że mówię, Panie Boże, Ty wiesz, co robisz i do przodu trzeba jakoś z tym iść i to zawsze też powtarzam wolontariuszom.
Dzień dobry, byliśmy umówieni.
Cześć, kim jest ten pan?
Pałukasz!
Pilnuję i opiekuję się dziećmi. Tutaj są dzieci akurat w wieku od 6 do 12 roku życia. Jest to bydgoski zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ulicy Stolarskiej. Jest zwany domem dziecka.
A skąd te dzieci tutaj trafiają?
Z terenu Bydgoszczy tylko, w ramach interwencji właśnie.
Kto mi opowie, co to jest? A kto lubi rysować z was?
Ja lubię samochody.
Ja też.
A ile wy macie lat?
Ja mam 7.
A ty ile masz lat? 3-latka. Niedługo są święta Bożego Narodzenia. A jak są te święta, to co się pojawia?
Choinki.
Tak.
Kwiaty na stole, talerze.
A po co te talerze się
pojawia? Do jedzenia.
Betlejemska.
Tak.
Sęduszka.
A to jest moje.
Które?
Te.
Na pewno?
Te?
Nie.
Każde dziecko, do każdego dziecka trzeba przede wszystkim indywidualnie podchodzić. Każdy ma inne potrzeby, każde dziecko ma inne braki. Znamy generalnie historię, jak dzieci trafiają do placówki, co jest powodem interwencji, żeby to nigdzie na zewnątrz nie wychodziło dla ich dobra. Pracuję tutaj, jestem zatrudniony jako na stanowisku wychowawcy i tak już prawie 1,5 roku. przede wszystkim to jest powołanie i jeżeli ktoś nie ma powołania, to myślę, że nie nadaje się do pełnienia tego zawodu.
Wiem, że tutaj do domu dziecka przychodzą też wolontariusze, którzy opiekują się, tak jak widzimy tutaj, opiekują się dziećmi. Czy to faktycznie jest pomoc? Jak wy to oceniacie, wy, pracownicy tej placówki?
Ja uważam, że to jest pomoc, to jest duża pomoc, ponieważ dzieci tak samo przywiązują się do wolontariuszy, mają swoich ulubionych, z którymi na przykład lubią robić lekcje, na przykład chętniej podchodzą do nauki przy swojej ulubionej osobie. To jest znaczna pomoc.
Przed chwilą chłopczyk do mnie podbiegł i się przytulił. To jest częste?
Częste, codzienne. Codzienne dzieci potrzebują czułości, przytulają się do wychowawców, do wolontariuszy, potrzebują tej bliskości, miłości. Przede wszystkim miłości, to jest ta podstawowa rzecz, której brakuje dzieciom. Człowiek nie jest w stanie do końca się pogodzić mimo wszystko. Jest kwestia przyzwyczajenia, można się przyzwyczaić, ale żeby to wszystko zaakceptować, to ciężko.
Wy się tak przytulacie do siebie?
Tak, bo to jest moja koleżanka i ją bardzo lubię.
Wiecie, gdzie są wolontariusze?
Tak, bo uczy moją siostrę.
To idziemy. Dzień dobry. Weszłam do czyjegoś pokoju. A jak się uczysz, dobrze?
Tak, mam 3 szóstki.
Z czego?
2 z religii i 1 z komputerów.
Jakie masz marzenia?
Duże. Do domu wrócić, iść na konia.
A ja też!
Przychodzę do dzieci, pomagam im w lekcjach. Czasami rozmawiamy sobie o różnych rzeczach. Nazywam się Marianna Stefańska, mam 19 lat. Pracuję i uczę się zaocznie na technikę usług kosmetycznych, a w wolnym czasie przychodzę tutaj na wolontariat. O stowarzyszeniu dowiedziałam się od mojej koleżanki dobrej, Kingi Przybysz, która jest właśnie, zajmuje się tym wszystkim. Chciałabym też przede wszystkim zachęcić do wolontariatu, ze względu na to, że kwestia chęci przede wszystkim i dużo pozytywnej energii można zyskać od radości tych dzieci.
Widzę zdjęcie. Co to jest za zdjęcie?
Marzeny klasy.
A co jest tutaj twojego?
Tamten aniołek. Tamten balon, ta szafa, te misie, to z Hanny Montany, to drzewko, ta bluza, ta poduszka, tamte łóżko.
Tutaj jest bardzo głośno. Jak wy sobie radzicie z dyscypliną?
Wystarczy pomnieć i dzieci uciszają się. Jestem Natalia Gołata, chodzę do gimnazjum. To widać też, że z każdym spotkaniem coraz bliżej. Ja na pewno staję się bardziej otwarta, łączą nas takie bliższe relacje.
Dzieci w ramach wdzięczności zrobiły nam pierwsze laurki. Pamiętam, dostałam Kubusia Puchatka pokolorowanego. Kolorowała to 5-latka i wręczyła mi to z takim pięknym uśmiechem. I to był taki moment, kiedy ja się wzruszyłam i kiedy też poczułam, że te dzieci czują nas. Bo najważniejsze jest to, żebyśmy czuli siebie nawzajem.
Reakcja dzieci jest naprawdę bezcenna, kiedy one przybiegną się przytulić. Często pada pytanie, dlaczego tak długo ciebie nie było? I wtedy to jest takie, ja na przykład wewnętrznie czuję po prostu, ach, dziękuję ci po prostu za te słowa, ponieważ to jest taka naprawdę wielka motywacja. No bezcenne.
Każdy potrzebuje miłości, a dziecko jeszcze więcej niż każdy dorosły przede wszystkim człowiek. I kiedy tej miłości brakuje, co się dzieje z dziećmi?
Chodzą smutne. Nie chcą rozmawiać z dorosłymi, izolują się, siadają w kącie, biorą kredki, rysują. Totalnie mają swój świat.
I co przebija ten świat?
Miłość, którą niesiemy. Nie, nie są po prostu inni ludzie, którzy próbują zastąpić tą miłość rodzica. To jest etap, to trzeba wszystko przejść po kolei. To nie jest tak, że my usiądziemy i porozmawiamy z tym dzieckiem i będzie dobrze.
Trzeba być cierpliwym.
Tak,
trzeba. Ponieważ to są dzieci, które miały trudne doświadczenia życiowe i kiedy ja byłam tam pierwszy raz, spotkałam się z tymi dziećmi na przykład z placówki, to one od razu nie były takie otwarte, jakoś tak krążyły wzrokiem, były takie trochę zamknięte. Jednak kolejny raz widać było, że one się bardziej otwierają, przed nami się zwierzają, trochę rozmawiają z nami, mamy wspólne tematy już później, jakieś tam nie tylko o szkole, ale również jakieś historie śmieszne czasami też się zdarzą. Zależy też od dziecka, od charakteru. Niektóre mówią o swoich rodzinach na przykład z placówki, też zdarzy się, kiedy powiedzą coś o tym, jak na przykład o mamie swojej, też są takie dzieci, które już sobie tak poradziły z tym problemem, że potrafią o tym opowiedzieć i mówią o swoich rodzicach, o mamie, o rodzeństwu, często też jest ten problem. Z tym się jeszcze nie spotkałam.
No, mi się już zdarzyło słuchać takich przykrych historii i wtedy człowiek pyta sam siebie, co musi zrobić w tej sytuacji. Przytulić, pocieszyć. No najczęściej myślę, że tutaj działa przytulenie tego dziecka i noszenie, bo dziecko się dzieli i dzięki temu jest mu lżej przechodzić przez to wszystko, bo wie, że ktoś o tym wie i ktoś jest zawsze, kto z kim może porozmawiać.
Jesteśmy 3. raz już tutaj i jesteśmy już 1,5 roku tu.
Przywykliśmy, już trzeci raz jesteśmy.
To nic nie będzie.
Jeszcze teraz nam tata zmarł i przyzwyczailiśmy się do takich warunków. Na razie chodzimy na urlopowanie, ale po nowym roku chcą napisać, żebyśmy wrócili do domu. O powrót do domu, ale nie wiadomo, czy sąd wyrazi zgodę. Jestem przyzwyczajona. Siostry teraz wyjechały do domu usamodzielnienia, jedna siostra w szpitalu leży.
Nie, spokoju, mi brakuje spokoju do nauki.
Tak, bo wszyscy krzyczą, wariują. Jestem piąta klasy i muszę się skupić trochę przy tym wszystkim, jak odrabiam lekcje. Pytam się wujka, czy mogę iść gdzieś w spokojniejsze miejsce. Odrabiać jak chcę i wtedy najczęściej idę do góry, do Cikasie. Tam jest taki pokoik ciszy i tam odrabiam lekcje.
A lubisz być sama?
Tak. Po prostu już się przyzwyczaiłam do tego, że jestem sama. Całe życie prawie jest w szkole, jak jestem, to sama cały czas na przerwach, nie ma się z kim bawić.
Dlaczego tak jest?
Oni nie przyjmują takich osób, które są z placówki po prostu. Niezbyt lubią takie osoby, bo mówią, że one psują im reputację czy coś takiego. Chciałabym życzyć wszystkim wesołych świąt, wszystkiego dobrego, fajnych prezentów i żeby się z nich cieszyli, żeby się cieszyli rodzicami przed odejściem.
Uważam, że dziecko, które ma okazaną miłość, na przykład właśnie poprzez wolontariat, osoby, które są dobrego serca i starają się mu pomóc, ono jest w stanie uwierzyć w to, że jednak w tym życiu jeszcze coś się dla niego liczy. Bo są dzieci, które jakby myślą po prostu, że skoro ich doświadczenia życiowe były takie, a nie inne, to już nie ma szans jakby na lepsze życie, a właśnie taka szansa jest. My staramy to się tym dzieciom pokazać, że nie zawsze wszystko kończy się na tym, co przeżyły, ale też jest jeszcze ten moment, kiedy mogą jakby się podnieść, zobaczyć, że miłość jest naprawdę dla nich okazywana poprzez nasze działania, działania innych osób i naprawdę myślę, że ich przyszłość może być zupełnie inna, niż sobie mogą to wyobrazić.
Co teraz w morzu łez, najlepsze dziś wypełni się, bo trzeba uwierzyć w to i mocno żyć, pochwycić w dłonie wiatr. Niech niesie cię przez los twa srebrna nić, gdy w sercu wiarę ma. Niech cichej nocy biały puch wypełni dobry świat ze snu i już po prostu wszystko wiesz, najlepsze dziś wypełni się. Oh, oh, oh. Ten ogień w nas rozproszy mrok, gdy tajemnicy smak o krok we wspólnym cieple naszych serc, to co najlepsze spełni się, bo trzeba uwierzyć w to i mocno żyć, pochwycić w dłonie wiatr. Niech niesie cię przez los twa srebrna nić, jeśli w sercu wiarę masz. Niech cichej nocy biały puch wypełni dobry świat ze snu i już po prostu wszystko wiesz, najlepsze dziś wypełni się. Thank you. gwiazdą i mocno żyć, pochwycić w dłonie wiatr. Z otchłani ciszy, z mroku dna, iskra nadziei w górę gna. I tym, co teraz włożył łez, najlepsze dziś wypełni się. Najlepsze dziś wypełni się.
Naszymi gośćmi byli:
mam na imię siostra Monika Magdziarska, uszulanka szara, serce Jezusa konającego.
Gosia Kłodzińska.
Gosia Hubpert.
Nazywam się Marianna Stefańska.
Jestem Natalia Gołata.
Aleksandra Mamys.
Ja nazywam się Kinga Przybysz. Jestem koordynatorą wolontariatu Świętego Łazarza Lazarus w Bydgoszczy. I w wolontariacie jestem od lipca 2016 roku. Od momentu, kiedy powstało stowarzyszenie.
Nazywam się Krzysztof Polasik-Lipiński. Jestem baliwem przeoratu Polski Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy. Członkiem stowarzyszenia.
Andrzej Mamys, jestem również członkiem Rycerskiego Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy, członkiem i prezesem stowarzyszenia, które działa pod Zielonym Krzyżem.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Zaklinaj czas, żyj.